Radio Rodzina. Audycje z misją.
Szczęść Boże Państwu. Dziś mamy taką szczególną okazję, by porozmawiać o takim spotkaniu duszpasterskim, które odbywa się co roku w Poznaniu. Jest to tak zwane forum duszpasterskie. Ma ono zwykle miejsce jesienią, przed rozpoczęciem kolejnego roku duszpasterskiego. I od 10 lat spotykamy się właściwie wiernie jako Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej. W gronie kilkuosobowym tam uczestniczymy. A w studiu spotyka się uczestnik tego zgromadzenia, pan Ireneusz Reder, wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Szczęść Boże, witam wszystkim i uczestniczka.
I Elżbieta Kałuża-Maniewska, również uczestniczka tego forum. Najpierw może kilka słów wyjaśnienia, co to takiego, to forum. Jest to takie właśnie wprowadzenie do kolejnego roku duszpasterskiego opartego o program Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup Gądecki, otwierający to forum, to nasze spotkanie, określił jego cel jako konieczność dotarcia z programem duszpasterskim do osób świeckich. I spotykają się tam różne grupy, między innymi Akcja Katolicka, ale również
grupy duszpasterskie,
tak. I to jest właśnie takie dość szerokie spotkanie, gromadzące z roku na rok coraz więcej osób.
I stąd w tym roku pierwsze było jako ogólnopolskie.
I to zostało uzgodnione z księdzem arcybiskupem Wiktorem Skworcem, metropolitą katowickim, przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
Bo jak ksiądz biskup Gądecki powiedział, razem współpracowali właśnie w tym temacie.
Od 4 lat to forum otwiera kolejny rok, który przebiega wychowujący nas w duchowości chrzcielnej. Akurat w tym okresie przypadło, jak wiemy, 1050-lecie Chrztu Polski. Ja przypomnę może kolejne lata, kolejne hasła poszczególnych lat, których zresztą my jako Akcja Katolicka pozostawaliśmy poprzez nasze materiały formacyjne. Te 4 lata przebiegały pod hasłem przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa. I kolejne lata. Wierzę w Syna Bożego, potem nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię, nowe życie w Chrystusie i ten rok, który kończymy, idźcie i głoście.
No, zadania na nas jak gdyby takie przygotowujące się i w pewnej kolejności rozwoju. Także na dzień dzisiejszy idźcie, głoście, ale na najbliższe 2 lata są też bardzo ciekawe tematy, które sobie może później powiemy.
Od pierwszej niedzieli Adwentu,
tak, zaczyna się nowy rok.
Początku roku duszpasterskiego, zaraz rozpoczynamy nowy rok. Nowy dwuletni program, który przebiegać będzie pod hasłem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Czyli te 4 lata minione to duchowość chrzcielna, a następne 2 lata sakrament bierzmowania. Każde z tych naszych spotkań rozpoczyna msza święta w kościele świętego Rocha w Poznaniu. Tym razem mieliśmy okazję wyjątkową, bo celebrował tę mszę świętą ksiądz kardynał Robert Sarach, prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. No, niezwykle ciekawa postać. To naprawdę było spotkanie dla nas ogromnie ubogacające. I może zaczniemy.
Studiował w Rzymie, że jego sylwetkę, które przypomnimy, studiował w Rzymie i Jerozolimie. W wieku 34 lat został najmłodszym biskupem na świecie. Przyjął te sakry z rąk Jana Pawła II. W 2010 roku był przewodniczącym Rady Charytatywnej, w 2012 został kardynałem, a w 2012 został właśnie prefektem Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, oczywiście w Rzymie, na Watykanie. I tutaj była bardzo ciekawa homilia, którą udało nam się bardzo ładnie nagrać i chcieliśmy ją tutaj Państwu puścić, bo jeszcze przybliża nam jeden wątek w Ewangelii, który jest bardzo, bardzo ciekawy i ma pewne odnośniki do tego programu o napełnieniu Duchem Świętym. No, posłuchajmy.
Ewangelia Święty Łukasz 8:4-15, osiewcy.
Osiewcy, z temat znany, posłuchajmy.
Eccellenze reverendissime, reverendi sacerdoti, carissimi fratelli e sorelle,
Eccellenze księża biskupi, czcigodni kapłani, drodzy bracia i siostry. Cieszę się bardzo, że mogę być dzisiaj pośród Was i przewodniczyć tej celebracji eucharystycznej, podczas której w sposób szczególny modlimy się za Kościół powszechny i za Kościół w Polsce. Przyszło nam żyć w czasach niezwykłych, kiedy to Kościół musi stawiać czoła wielkim wyzwaniom, wynikającym z faktu, że dzisiejsze społeczeństwo przeżywa ogromny kryzys, obejmujący wiele poziomów i wcale nie ograniczający się do kwestii ekonomicznych. Kryzys przeżywa przede wszystkim sam człowiek, tracąc, jak się wydaje, poczucie egzystencjalnego kierunku, co jest efektem odejścia od Boga. Opuszczając Boga, współczesny człowiek stracił właściwą wizję antropologiczną. Bez Boga nie wie już, kim właściwie jest i dokąd zmierza. Jest całkowicie zagubiony i zanurzony w materializmie. W naszej zdominowanej przez pogoń za bogactwem i rozwój technologiczny epoce człowiek uważa, że może być samowystarczalny i że potrafi żyć bez Boga. Zapomina się, że odrzuciwszy Boga, człowiek nie ustoi, lecz w sposób nieunikniony wpadnie w otchłań życia bez sensu, bez reguł moralnych, w wyniku czego dopuszcza się całego tego zła, którego jesteśmy dzisiaj świadkami. Jeśli chcemy żyć pełnią życia, musimy zakorzenić się w Panu, umocnieni Jego Słowem. Słowo Boże jest faktycznie prawdziwym światłem dla ludzkiej egzystencji. Jeśli umieścimy Słowo Boże w centrum naszego życia, rozkwitniemy z ludzkiego i duchowego punktu widzenia. Dzisiejszy świat cierpi, ponieważ nie docenia ogromnego skarbu, jaki stanowi nasza wiara, a jeszcze mniej uznaje zbawczą potęgę Słowa. Musimy odbudować nasze życie na Słowie Bożym. Niech pomoże nam w tym usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii według świętego Łukasza, który przedstawia nam piękną przypowieść o siewcy, ukazującą niezmierzony potencjał Słowa Bożego. Dzisiejsza przypowieść uczy, w jaki sposób słuchać Ewangelii. Pierwszy wyróżniający się w niej element nie dotyczy jednak słuchacza, ale siewcy, bardzo hojnego w rozsiewaniu ziarna, czyli słowa. Rozrzuca je wszędzie, nawet na drogę, między kamienie, mając nadzieję, że znajdzie jakiś skrawek ziemi, na którym nasienie zakiełkuje i wzrośnie. Dla Jezusa, prawdziwego siewcy, nie ma takiego miejsca, które by było nieodpowiednie dla przyjęcia Ewangelii. Gleba, na którą w Ewangelii pada rzucone ziarno, to życie każdego mężczyzny i każdej kobiety, niezależnie od kultury, pochodzenia etnicznego, kontynentu czy rasy. Zauważmy przy tym, że przypowieść nie ma na celu szufladkowania ludzi, tak jakby jedni z nich stanowili dobre i żyzne pole, a inni teren nieurodzajny. W rzeczywistości każdy z nas ma w sobie glebę każdego rodzaju. Czasem jesteśmy kamieniści, czasem pełni cierni. Kiedy indziej pozwalamy się przytłaczać sprawami tego świata. Zdarza się też, że stanowimy dobrą glebę. Dzisiejsza przypowieść jest więc gorącym zaproszeniem do otwarcia naszego serca na przyjęcie Słowa Bożego i do wytrwałej troski o Jego wzrost. Pan naprawdę wychodzi codziennie wcześnie rano, każdego dnia naszego życia, aby zasiewać Ewangelię w naszych sercach. I prosi nas, abyśmy Mu towarzyszyli, aby czynić to razem z Nim, aby ziarno Jego słowa zostało powszechnie przyjęte i przyniosło obfity plon. Wyrażony w ten sposób sens przypowieści jest jasny. Jesteśmy powołani, aby wsłuchiwać się w Ewangelię i stosować ją w naszym życiu. Jezus przedstawia nam Słowo Boże jako ziarno, które zostało zasiane na polu naszego serca. To nasienie musi kiełkować, wzrastać i przynosić plon. Przez przypowieść o siewcy Jezus czyni swoją naukę konkretną i żywą. tłumaczy nam, że siewca wyszedł, aby siać i rzuca ziarno pełnymi garściami, szeroko. Nie zwraca uwagi, na jaką glebę ziarno pada, nie zniechęca się tym, że wiele nasion zostanie utraconych, wydziobanych przez ptaki lub spalonych słońcem. Jedynie ziarna, które padają na dobrą ziemię, przyniosą fity plon. I nawet jeżeli Jezus tego nie mówi wyraźnie, sam siebie porównuje do siewcy. Ten sposób rzucania ziarna, tak szczodry i szeroki, jest dla niego typowy. Siewcy nie należy więc postrzegać jako kogoś wyliczonego, skupionego na zysku, ponieważ nie jest ani skąpy, ani małostkowy. Z pewnością też nie żałuje swojej hojności. Z ufnością, którą można by po ludzku ocenić jako naiwną i nierozsądną, rozrzuca swoje ziarno wzdłuż drogi, na skalistym gruncie, pośród cierni i na dobrej ziemi. Każdy teren jest dla niego niezwykle ważny, a więc musi być traktowany z taką samą troską i szczodrością jak inne. W rzeczy samej nie ma żadnego zakątka na tej ziemi, której on nie uważa za godny uwagi. Nie wyklucza żadnego mężczyzny, żadnej kobiety, nikogo, żadnej ludzkiej rzeczywistości, choćby skażonej złem. Teren zasiewu to cały świat, a więc także nasz niewielki kawałeczek świata, którym jesteśmy i który każdy z nas nosi w sobie. Jezus nie chce dzielić ludzi na dwie kategorie. Z jednej strony tych dobrych, żyzny grunt, a z drugiej strony tych, których symbolizuje teren nieurodzajny. Każdy z nas nosi w sobie różne typy podłoża wymienione w ewangelicznej przypowieści. I to Bóg Ojciec ocenia i określa, kto jest terenem kamienistym, tym pełnym cierni lub dobrej ziemi. Niewielkie więc znaczenie ma fakt, że gleba jest kamienista albo ciernista. Jej zadaniem jest nieustanne przyjmowanie zasiewu, czyli Bożego Słowa. Słowo Boże to cudowny dar, ofiarowany wszystkim bez jakichkolwiek podziałów. Dokładnie tak jak deszcz, który opada na pola dobre i złe. I chociaż deszcz przychodzi z zewnątrz, to wchodzi głęboko w zaorane pole, tak aby zmieszać się i stać jednością z glebą. My również, dokładnie tak jak pole uprawne, jesteśmy wezwani do przyjęcia ziarna Słowa Bożego, pozwalając mu wejść głęboko do naszego wnętrza i umożliwiając wzrost, nie dając się uwieść pokusom tego świata. Powinniśmy przyjąć Słowo Boże sercem hojnym, dobrym, wytrwałym i odważnym. Bycie chrześcijaninem wymaga siły, odwagi i bohaterstwa, zwłaszcza gdy pojawiają się trudności, cierpienie i prześladowanie ze względu na Słowo. Musimy więc przyjąć Słowo Boże z miłością, całkowitym oddaniem, z gorącym pragnieniem bycia przez nie przemienionymi i ożywionymi. Nasze ręce są bez wątpienia przyzwyczajone do dotykania rzeczy cennych, takich, które uważamy za bardzo wartościowe. Może więc pojawić się pokusa wzgardzenia małym ziarnem Słowa Bożego, które rozrzucamy pełnymi garściami. Często przywiązujemy większą wagę do naszych tradycji, idei i przekonań, a nie do pozornie słabych i mało znaczących wskazań Ewangelii. A jednak, tak jak w małym ziarnie skoncentrowane jest całe życie i siła przyszłej rośliny, tak też w Słowie Bożym kryje się energia, która tworzy przyszłość naszą i całego świata. Konieczne jest więc, abyśmy nie odrzucali Bożego daru, nie sprzeciwiali się Słowu Bożemu. Musimy pozwolić Mu dokonywać w nas dzieła nawrócenia i odrodzenia. Dzięki Słowu Bożemu człowiek rozkwita i staje się świadkiem prawdy dla całego świata.
Al Signore, per intercessione della Vergine Maria, che la Chiesa tutta possa divenire sempre di più strumento di diffusione della parola che trasforma e rigenera il mondo. Grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica sempre. Amen.
Prośmy Pana za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, aby cały Kościół mógł stawać się coraz skuteczniejszym narzędziem rozpowszechniania Słowa Bożego, które przekształca i odradza świat. Dziękuję Wam za uwagę i niech Bóg Wam zawsze błogosławi. Amen.
To była homilia księdza kardynała Roberta Saracha, który w czasie mszy świętej inaugurującej nasze forum poznańskie właśnie to słowo w czasie tej mszy świętej wygłosił.
Takie niezwykle głębokie odczytanie Ewangelii, przeniesienie jej na życie.
Znany fragment, a jeszcze głębia wyciągnięta większa.
Wielu z nas zwróciło uwagę na jedno, przynajmniej z osoby, z którymi rozmawiałam, że w większości tą Ewangelię rozumieliśmy jako taki podział. Są ludzie tacy, 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 ci są tam na skalistą glebą, ci...
I siebie wybieraliśmy jako taką lepszą trochę.
A kardynał powiedział mi, że nam, że każdy z nas jest raz taki, raz taki, raz przyjmuje ziarno, raz odrzuca, raz troski zagłuszają.
To jest mieszka. Każdy ma w sobie glebę różnego rodzaju. Kamienistą, dobrą.
I jednocześnie podkreślił znaczenie odwagi i takiej wytrwałości w znoszeniu przeciwieństw. Sądzę, że ta prawda jest mu szczególnie bliska, ponieważ nie powiedzieliśmy tego. Ksiądz kardynał pochodzi z Afryki, jest czarnoskórym Afrykańczykiem.
Tak, z Gwinei.
I niezwykłe bogactwo jego myśli przejawiło się również w występie już w czasie sesji, w czasie samego sympozjum w auli Politechniki Poznańskiej. Jego wykład rozpoczął forum. Nosił on tytuł Duch Świętości w Kościele. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich myśli, ale te najważniejsze sądzę, że wypunktujemy. Podstawowa sprawa. Ksiądz kardynał zauważył, że hasło tych dwóch lat, które będziemy przeżywać, zostali napełnieni Duchem Świętym, pochodzi z opowiadania o Pięćdziesiątnicy, o zesłaniu Ducha Świętego. I właśnie, że wtedy, kiedy Duch Święty stąpił, w wieczerniku był cały Kościół.
Maryja z apostołami. Takiego pojęcia. Cały Kościół wtedy był w wieczerniku.
A pamiętajmy o tym, że Kościół, w którym my obecnie żyjemy, w tym Kościele bardzo istotna jest sukcesja apostolska, czyli od tych 11 właściwie, pochodzi wszystko, cała nasza kościelna rzeczywistość.
Ja tu notowałem sobie te słowa, które właśnie o tym powiedział, że cały Kościół tam był, w jednym pomieszczeniu,
małym.
Tam była Madonna, apostołowie, modlitwa, wtedy przyszedł Duch Święty.
No i stamtąd zostawali uczniowie rozesłani, by ewangelizować świat. Ksiądz kardynał powiedział również, że wszyscy ludzie powołani są do katolickiej jedności. I też podkreślenie, ważna jest nie ilość, ale jakość wiernych.
Nie bójmy się, że liczba się zmniejsza, bo to nie jest nie najważniejsze, tylko właśnie chodzi o tą jakość. Jak świadczyć o Jezusie, jak wytrwać, jak wiarę przynosić dalej i aby nie kupczyć słowem, też było takie właśnie, mi się też podobały takie słowa, ponieważ... Ewangelia jest solą. Dał cytat kogoś, nie pamiętam kogo, że Ewangelia jest solą.
Wy zrobiliście z niej cukier.
A wy zrobiliście z niej cukier. Mhm. I to mi się bardzo spodobało, bo my czasami tacy są, jakby to powiedzieć, żeby tu się samych siebie nie obrazić.
No nie, chcemy
być bardzo ładni,
być
piękni.
Taki delikatni, prawda?
Tutaj, i wyszedł cukierek, tak?
Ewangelia,
a to ma być solą,
jest
to jest coś,
solą,
co jest istotne.
Czyli
nie?
Czasem ma zaboleć również. No. A nawet powinna zaboleć.
No oczywiście cór, również symbol, tak, nadania smaku, no w środowisku, w którym żyjemy.
No i konserwant jednocześnie, tak?
Tak, 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 tak.
Ale też takie...
I nie zapomnieć, że to jest obowiązek nas wszystkich.
Tak.
To nie jest sobie takie...
Takie piękne zdanie, że mało liczny kościół zebrany w wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy był najbliższy Boga. Ten mały, najbliższy był Bogu. I jego rozprzestrzenianie oczywiście nie zmniejsza tej bliskości, ale jednak ta kropelka, która jest tak nieznaczna, tak jak to maleńkie ziarno, tak bardzo szeroko się rozpowszechniła i tak wiele.
I to jest właśnie nawiązanie do homilii, którą się przedstawiłem. W tym małym ziarenku jest zawarte wszystko. I ono dopiero się rozrasta, dając piękno, czy promieniując, czy dając piękny widok na resztę świata, powiedzmy.
Dlatego jest najbliższy Bogu ten Duch Święty właśnie, który napełnił cały dom. Przecież znamy opis zesłania Ducha Świętego, który był szokujący dla całego otoczenia. Pojawiły się języki ognia. Ogień jako symbol czegoś, co ma wypalać grzech, co ma niszczyć to, co złe. To właśnie jeden z takich elementów obrazujących Ducha Świętego.
I też były jeszcze słowa, napełnił cały dom.
Cały dom.
Czyli dom, w którym przebywali, a nie cały świat. Mhm. Bo to było jak gdyby takie koncentryczne skierowanie Ducha Świętego i dopiero wtedy było wyjście.
Tak, właśnie, to też zdanie księdza kardynała. Wprawdzie Duch Święty ma charakter kosmiczny, ale jego mieszkaniem jest Kościół. Tak. Ma charakter kosmiczny, rzeczywiście, no bo jest ponad przestrzenią,
no,
ale
wieje, kiedy
jego
chce,
mieszkaniem
i tak dalej.
Jest Kościół jednak mimo wszystko. I stąd, i przez Kościół rozprzestrzenia się na cały świat. Jedno z istotnych zadań, może działań Ducha Świętego, to wynika ze Słowa Bożego, że Duch Święty pouczy o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czyli takie nawiązanie w pewnym sensie do sakramentu pojednania, do którego dowartościowania zostaliśmy również w wystąpieniu księdza kardynała wezwani. Ksiądz kardynał zauważył, że coraz bardziej odczuwamy niechęć do sakramentu pojednania, nawet w kręgach katolickich. No wiadomo, że w innych kościołach chrześcijańskich ten sakrament zupełnie inny wymiar ma, ale nawet wśród katolików
zdałoby się zapytać, skąd to się wzięło.
Tak, wyjaśnienie mamy takie. Tak. Ludzie nie uważają się za grzeszników, ponieważ nie mają świadomości co do natury grzechu. Nie wiedzą, jak bardzo niszczy tą naturę właśnie grzech. Ich intelekt oderwał się od boskiej mądrości.
No,
intelekt
również
zaczął funkcjonować
tak,
samodzielnie. No?
Ale również padły słowa, że jeżeli duch w nas nie działa, to w zasadzie możemy wszystko.
No, ale to jest
bez
błąd.
Oporów. No powiedzmy, grzech nie istnieje. Nie to mamy jest żadnych zahamowań, żadnej oceny jako takiej. No to jest taka pewna relacja oderwania, samotności w zasadzie.
Ale
no bo jeżeli
jest
ducha nie ma, no to kim jesteśmy?
To nie mamy grzechu.
No to nie mamy grzechu.
Jest
no
taki,
bo
jest taki nurt teologii,
żyjemy,
ale
tak stricte po ludzku, że jak to się mi szkoda gadać.
Mhm. No. Ale z góry powiedzmy sobie, że to jest błąd.
Oczywiście.
Błąd teologiczny, który no właśnie to oderwanie ekonomii zbawczej od Ducha Świętego. I takie przekonanie, że jak duch, ja nie mam w sobie ducha, to mogę sobie robić co chcę, no? Mogę grzeszyć i grzech dla mnie nie jest grzechem.
To jest moja wola, no ale no wiemy, że jest błędem.
No mogę na przykład po swojemu kochać, uważać, że to jest miłość, tam gdzie tej miłości tak naprawdę nie ma.
Przykładów sporo.
No mamy tak. Ale właśnie Duch Święty prowadzi nas do prawdy o sobie i o Chrystusie, do prawdy o sobie. Nie mamy tej świadomości tego rodzaju działania Ducha Świętego, że to właśnie On ujawnia nam całą prawdę o nas w kontekście znajomości Jezusa Chrystusa. To też z kolei właśnie jest rozpowszechnione również dzisiaj takie niezrozumienie idei miłosierdzia. Bo się uważa, że no, to też błąd teologii, że coś, co w pewnych okolicznościach, grzech, konkretny grzech, ale w pewnych okolicznościach można go usprawiedliwić i może nie być grzechem.
No jeżeli miłosierdzie jest aż tak rozległe, to wszystko nas może usprawiedliwić. Ale to przejdźmy teraz do naszego forum, ponieważ to był jak gdyby taki wstęp w nawiązaniu księdza kardynała i potem było następne wystąpienie.
Ale ja jeszcze nie.
Jeszcze nie?
Nie, przepraszam, tu jest bardzo istotna sprawa.
No słucham. Która?
Właśnie w kontekście sakramentu bierzmowania, o którym mamy mówić. Ksiądz kardynał bardzo mocno podkreślił męstwo Jezusa Chrystusa. Bo zdarza się, że tak jakoś on jest odbierany jako ktoś taki bardzo łagodny, pokorny. Na obrazkach tak mamy właśnie
cichutki
tego Jezusa. Tak. A to jest właśnie niezwykle mężny człowiek. Jezus w Ewangelii, to jest zdanie księdza kardynała, to potężny mocarz. Nic nie zdołało go obalić. I takiego Jezusa Chrystusa mamy widzieć. Do takiego Chrystusa prowadzi nas Duch Święty, do zrozumienia takiej postawy i do tego, że mamy się stopniowo przemieniać w Jezusa Chrystusa. Przecież Eucharystia nas do tego...
Ale skoro już o tym mówisz, to teraz przemieniać się, w kogo się przemieniać właśnie, żeby dobrze to zrozumieć? Czy to w męstwo, czy taką tą jakąś taką łagodność, którą właśnie tylko bierzemy, no to my tak niekoniecznie chcemy być tacy miałcy, jacyś, tacy spokojniutcy, tylko mężni chcemy być mężni. Tak, a mężni jak Chrystus. I właściwie musimy... te dwie cechy można przy Chrystusie napisać, ale my sobie tak odruchowo bierzemy którą? No taką... Tak, no bo taka nam pasuje, albo nie inna. A tu chodzi naprawdę o męstwo. My mamy być tacy sami, my mamy go naśladować.
Mamy naśladować we wszystkim, dlatego ważny jest i też nas do tego Duch Święty prowadzi, byśmy nieustannie obcowali z Pismem Świętym. Czytali i właśnie starali się zrozumieć. A właśnie, jeszcze kwestia namaszczenia na czole, to też ważna. Ważny symbol. Dlaczego na czole? Po to, byśmy się nie wstydzili Chrystusa.
Tak, właśnie to zdanie było bardzo wyartykułowane. I no czoło, symbol oczywiście tego naszego przodu z tym wyjściem, z tym miejscem, no zawsze widocznym.
No i potem ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, który bardzo tak szczegółowo określił te 2 lata, które są przed nami, 2 lata, które będziemy przeżywali, starając się zrozumieć dary Ducha Świętego. W pierwszym roku mamy odkrywać dary Ducha Świętego, ich znaczenie, rozumienie i konsekwencje. Rok drugi to misja, to znowu idźcie i głoście, ale w oparciu o te dary.
No, ksiądz biskup Wiktor Szkłod, metropolita katowicki, jest przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Komisji Episkopatu Polski i właśnie jak ksiądz arcybiskup Gądecki powiedział, właśnie współpracowali w tej kwestii właśnie tych 2 najbliższych lat, o czym my byliśmy prawie jedni z pierwszych poinformowani, ale równocześnie było też zaproszenie do współpracy, do jakichś wniosków, do jakichś postulatów, powiedzmy, w którym kierunku byśmy to widzieli, na co według, powiedzmy, wiernych mogliby zwrócić uwagę. Także sprawa jest na dzień dzisiejszy jeszcze otwarta, aczkolwiek już czas biegnie na tyle, że pierwsza niedziela Adwentu, prawie że tuż.
A jednocześnie może też powiemy o celach tego programu, który przed nami, że program ten jest mocno zakotwiczony w nauczaniu soborowym i ma tych celów, no kilka przynajmniej. Jest to cel ewangelizacyjny, w którym mamy przekroczyć nasze możliwości w oparciu o działanie Ducha Świętego. Cel inicjacyjny, w którym mieści się prawo i obowiązek wykorzystania darów Ducha Świętego. Formacyjny, w którym Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości, bo z formacją różnie bywa. I cel społeczny, który polega na uświęcaniu świata poprzez dary Ducha Świętego, całego świata. Polityki, nauki, kultury, mediów, sztuki, komunikacji i tak dalej. Wszystko, co jest naszym życiem.
Nasza wypowiedź brzmi troszeczkę tak, powiedzmy, ogólnie, bo my niby przedstawiamy forum, ale chcieliśmy zwrócić bardzo uwagę na sam sakrament bierzmowania, bo to było bardzo podkreślone, zrozumienie sakramentu bierzmowania, jakie niesie skutki, ponieważ też padło tam takie trochę nieprzyjemne słowa, że to bierzmowanie do wielu osób to się kończy, jak gdyby działania w Kościele, no bo właściwie ostatni sakrament prawie, że taki z tych wszystkich początkowych jest, to więc można to różnie pojąć. A to jest w zasadzie dopiero początek rozwoju.
Tak.
I właśnie dlatego te 2 lata, które teraz najbliższe będą, na to będziemy zwracać uwagę. No i nie wiem, no ja przynajmniej będę również zwracał uwagę na to osobiście. Ty widzę, żeś wynotowała cały program, który jest jak gdyby takim przygotowaniem do bierzmowania. No ale jak już będzie to bierzmowanie, to trzeba to realizować, bo tam przecież są tak ciekawe punkty.
Tu jest właśnie ciekawa sprawa. Ksiądz Krzysztof Porosło z Krakowa, który rozwinął, no nie jesteśmy w stanie już w tej chwili wszyscy jego wypowiedzi rozwinąć szerzej, ale jedno, tak, ta jedna myśl, taka bardzo istotna.
Mamy nagranie, będziemy udostępniać, kto będzie chciał.
Istotna w nim, że w pierwotnym chrześcijaństwie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, a kolejno jest to chrzest, bierzmowanie i Eucharystia, teraz trochę kolejność jest inna, te sakramenty były udzielane przed, jeszcze niekoniecznie w pełni dojrzałym ludziom, ludziom, którzy jako, miały one stanowić jak gdyby podstawę do tego, żeby rozwijać się dalej. I właściwa katecheza, właściwe nauczanie, właściwe rozumienie tych sakramentów następowało później, właściwie na całe życie. I dlatego
jako rozwój, jako rozwój, jako skutek po tym sakramencie.
Ja mówię, to właśnie taka jest ten program, taka propozycja tego programu, która się pojawia w internecie. I ja tak jak patrzę na to, to dla mnie jest jeszcze, bo 5 etapów. Pierwszy etap wierzę w Jezusa Chrystusa, drugi etap wierzę w Kościół, trzeci chcę się nawrócić, dalej chcę żyć Ewangelią i dopiero na 5 etapie jestem gotowy. Jestem gotowy.
No właśnie.
A to myślę, że może nastąpić długo, długo po otrzymaniu sakramentu.
Program jest w przygotowaniu, prawie na ukończeniu. Będą publikacje. Wszyscy będziemy mogli do niego sięgnąć i patrzeć o swoim rozwoju, bo tam to, co czytaliśmy, się bardzo spodobał taki punkt, który mówi o tym, że przystąpić do którejś ze wspólnot, tak, kościelnych.
Tak, tak. No bo to
jako
są takie
nasz obowiązek,
cele,
no bo
apostolskie w każdym
cele apostolskie, ale to jest też nasze życie, nasze działanie, nasz rozwój. Mhm. Także to są sprawy bardzo ciekawe, no pracy jest moc. No z ciekawostek to żeśmy tu jeszcze nawet przed audycją rozmawiali, jak ksiądz Porosło tłumaczył na przykład sprawę oleju, dlaczego olej jest symbolem, wytłumaczył taki kontekst historyczny. Bardzo to było ciekawe.
Od obmywania ran służył.
Tak. I znowuż przypowiedź o Samarytaninie, gdzie już również jest oliwa używana.
Do namaszczania, żeby się wyśliznąć z rąk zapaśnika.
O starożytnych zapaśnikach, którzy jest oliwą po to, żeby się wyśliznąć z rąk przeciwnika, czyli tutaj w tym konkretku z rąk grzechu, z rąk szatana.
Tak.
No, czekamy na materiały, będziemy przekazywać.
No jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami. Dla mnie to jest rzeczywiście sprawa bardzo istotna i niezwykle interesująca.
Forum Poznańskie nie tylko właśnie stało się ogólnopolskim z racji organizacyjnych, ale również z poziomu, z tematów i z powagi wszystkich rzeczy, które są tam poruszane. Prelegenci, którzy tam przyjeżdżają, no to są ludzie naprawdę uformowani, naprawdę wiedzą, co chcą nam przekazać.
No więc, no. A na tym naszym
także tyle o tym forum. Forum jest zawsze we wrześniu, w tym razem był 23 września. W przyszłym roku pewnie będą następne tematy. Już dzisiaj możemy powiedzmy zaprosić wszystkich, bo zawsze tutaj do naszej diecezji jest zaproszenie z Poznania, tym bardziej jak teraz jest ogólnopolskie. Nasza delegacja była dość sporo, bo tam było na liście raz ilu 16 osób, tak?
Tak.
No. No. Także zapraszamy.
Czyli
dziękujemy za dzisiejsze wysłuchanie.
Spotkali się w studio pan Ireneusz Reder, wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Elżbieta Kałuża-Maniewska, członek zarządu.
Szczęść Boże dla wszystkich.